have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu. Architektura po błędach ostatnich 100 lat musi od nowa przejść na służbę człowieka. Musi pochylić się nad jednostką i tworzyć dla niej urządzenia, które otaczać będą i ułatwiać jej życie. Kto podejmuje konieczną pracę umożliwiającą doprowadzenie tego zadania do końca, jeśli nie architekt, który posiada najlepszą znajomość spraw ludzkich, który porzucił iluzoryczną grafikę i który przez sprawiedliwe dostosowanie środków do zamierzonych celów stworzy pełen poezji porządek architektoniczny.
Architekci, którzy zebrali się na Kongresie Architektury Nowoczesnej w Atenach w 1933 roku, stali przed ważnym wyzwaniem. W epoce przemysłowej miasto spuchło, zatkało się, przestało dobrze funkcjonować, a to odbijało się na ludzkim zdrowiu i stosunkach społecznych. Niezbędna była radykalna reforma miasta. I temu właśnie służył kongres, który odbył się pod hasłem Miasto Funkcjonalne. Efektem było opublikowanie 10 lat później dokumentu zawierającego postulowane zasady nowoczesnego projektowania urbanistycznego. Nosi on nazwę Karty Ateńskiej. Pracami nad kartą kierował Le Corbusier, człowiek uważany za twórcę bloków mieszkalnych. Mieszkałeś w bloku?
Mieszkałem i to... Ja myślę, że nawet większość mojego życia mieszkałem w bloku. Musiałem to teraz obliczyć jakoś tak bardziej szczegółowo. Dzieciństwo i młodość upłynęły w bloku.
A blok to?
No blok to jest jednak sytuacja powtarzających się klatek, struktur, tego, że ciężko dziecku się w czymś takim odnaleźć. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo później się szukało definicji, a jak mi ktoś mówił, że mieszka w bloku, to dla mnie było bardzo jasne. Nie było raczej sytuacji, żeby on powiedział w bloku, a ja nie uznałem tego za blok. W tym naszym środowisku to, co było blokiem lub nie było blokiem, to było bardzo oczywiste. Było stare budownictwo i były bloki. I nie przypominam sobie nic, co by było pomiędzy.
Zapachy?
Zapachy przy sypach, ponieważ były ciągi. Ale może bardziej niż zapachy, to jednak dźwięki. Bo pamiętam kilka rzeczy bardzo blokowych. Przede wszystkim to, że jak leżałem na przykład chory jako dziecko w bloku, to ja bardzo dużo słyszałem wtedy, leżąc w tym łóżku za dnia w tym pokoju i nudząc się, bardzo dużo słyszałem jakichś takich odległych szczeknięć psa, śmiechów, czyichś strzępek rozmów, których nawet nie rozumiałem treści, ale z tonu wnosiłem, czy oni się kłócą, czy jest zabawnie, jakieś drzwi zamykane gdzieś bardzo daleko. Także leżąc w tym moim pokoju, w bloku właśnie, ja bardzo czułem się jak w pewnym środowisku, bardzo mocno. I wiedziałem, że to z góry, że znałem tego psa, który szczeka, wiedziałem, z którego to jest piętra, wiedziałem, że schodzą. To było przyjemne, wydaje mi się.
Czuć obecność drugiego człowieka.
Bardzo mocno. Ja zresztą to uważałem za przyjemne. Co więcej, jak mi się zdarzało spać później w namiocie, w jakiejś chatce, w górach na przykład, albo nawet u kogoś w domu, który był wyizolowany, u mojej rodziny na przykład, w warunkach wiejskich mogę powiedzieć, czyli w wyizolowanym domu, gdzie na przykład mieszka tylko jedna rodzina, to ja też czułem, że tam jest inna akustyka i to jest inna atmosfera przebywania w czymś takim. To było dla mnie atrakcyjne, to mi się podobało. Tam były ogrody, co dla mnie było to, że można mieć swoją zieleń, nie wspólną, nie zadeptaną, tylko taką swoją. To było dla mnie atrakcyjne u ludzi w domkach, ale jednak może trochę straszno też jednak w takim domku dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do obecności ludzi cały czas. naokoło siebie.
Jeśli chodzi o dźwięki, to mi się kojarzy jeszcze winda. A dźwięk windy, ruszania tego mechanizmu,
tak.
Także te takie wielkie metalowe drzwi, no to oczywiście zależy od rozwiązań, prawda? Ale akurat
tam, gdzie
takie
ja
mam skojarzenie.
Hałasowały. Tam, gdzie ja mieszkałem, windy bardzo hałasowały.
No tak, czyli jesteś z bloku.
Ale
jakkolwiek by to nie brzmiało.
Tak, ale ja takiej tożsamości jakoś nie czułem i nie utrzymywałem. Co więcej, u nas było raczej tak, że byli ci z bloków, byli ci ze starego budownictwa i byli ci z domków. I ci z domków byli ci najlepsi. To znaczy ci, którzy mieli domki jednorodzinne, takie też pewnie gdzieś tam z 60. czy 70. głównie lat, to zresztą je nazywałem wtedy willami. Chociaż nie wszystkie te kryteria dzisiaj by spełniały. Ale właśnie z tymi iglakami, z tymi własnymi ogrodami, z tą swobodą dysponowania przestrzenią, którą mieli ci moi koledzy, z tymi własnymi garażami, które mieli przy tych domkach, to był dla mnie lepszy świat. Jak chodziłem do takich, to czułem to bardzo mocno. A gorszy świat to był świat starych kamienic, urynowych bram. To był ten gorszy świat.
A gdzieś po środku blokowiska.
Tak.
Budowle, no ale nie tylko, prawda? Bo i zieleń dookoła, i trzepaki, i jakieś parkingi, i dzieciarnia.
Dzieciarnia, która też moim zdaniem definiowała mocno w ogóle to miejsce. W moim bloku było z mojego pokolenia, myślę, że kilkanaście osób co najmniej. Było trochę starszych dzieci, ale mniej, i sporo młodszych. Ale z mojego pokolenia, mniej więcej z mojego, w sensie takim, że trochę roczników tam 3-4 lata może starszych i z 2-3 lata młodszych, była cała duża grupa i to było takie mocne odniesienie. No i to był ten czas z nimi spędzany i to podwórko. Także jak ja myślę o blokach, to myślę o dzieciarni. Nawet jak robiliśmy ten film Bloki i szukaliśmy pewnej akustyki, bo ja uważam, że też jest bardzo czytelna dla mnie akustyka bloków. To znaczy te wielkie powierzchnie, kwadratowe czy prostokątne podwórka i te wielkie powierzchnie odbicia, czyli te ekrany, to jest dla mnie właśnie esencja taka akustyczna tego. Jak ja dzisiaj się znajduję w takim miejscu i właśnie krzyczą dzieci, to charakterystyczne odbicie tego krzyku dziecka, śmiechów, od tych wielkich powierzchni, to jest właśnie ten dźwięk, który ja do dzisiaj dobrze pamiętam. Co więcej, chcieliśmy to w filmie też, żeby to było. Dźwięk, jak jest dużo obrazów, on jest odbierany, mam wrażenie, mocno podświadomie już, ale on tworzy w filmie, ale on tworzy bardzo mocny, no, bardzo mocny przekaz to jest i nie było tego łatwo znaleźć, ponieważ dzisiaj dzieci takich nie znajdowaliśmy. Szczęśliwie wśród bloków do dzisiaj są przedszkola i dzieci w ciepłe dni wychodzą i one robią ten dźwięk. Ten dźwięk można było nagrać. Dźwięk, który my mamy, który tam jest w kilku miejscach, się pojawia w filmie Bloki, został nagrany bodaj w Gdańsku na Zaspie, jednym z przedszkoli wśród takich bloków. To mogło być gdziekolwiek, ale musiało być już w przedszkole. Kiedyś nie musiało być w przedszkole, a wystarczył majowy, czerwcowy wieczór i po prostu to był ten dźwięk.
Architektura jest dziedziną twórczości intelektualnej człowieka, która ma bezpośredni wpływ jako współczynnik współtworzący osobowość człowieka. Przecież człowiek mieszkający w slumsach, byle jak, inaczej reaguje na świat i na życie, aniżeli człowiek potraktowany jako obiekt troski o wartości przede wszystkim biologiczne, użytkowe i również uczuciowe.
Henryk Buszko, architekt, współtwórca osiedla Tysiąclecia w Katowicach.
Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że architektura jest tą dziedziną, która jest własnością materialną tego, który za nią płaci, ale własnością moralną wszystkich tych, którzy patrzą na tę architekturę.
Dlaczego bloki? Dlaczego właściwie zajęliście się tym tematem? Znaczy, ja nie wiem, czy... Stąd moje spowolnienie w zadawaniu pytania. Nie wiem, czy to jest do końca temat filmu, no ale bohater.
Jest takie miejsce w Szczecinie. To jest to miejsce, gdzie było jedyne w Szczecinie przejście podziemne. I tam był taki budynek CEZAS-u. Centrali Zaopatrzenia Szkół, jeśli dobrze pamiętam ten skrót. I ja pamiętam, jak to miejsce, przyjeżdżając do Szczecina, tutaj pewnie w latach 70. jeszcze, albo 80. widziałem, to no, mi się wydawało ładne i nowoczesne. Tak to miejsce pamiętam. To, że ten budynek jest taki oddalony, że jest duży wieżowiec, a przed nim jakby niskie, usługowe budynki. Ja to postrzegałem jako taką, to nie są moje ówczesne słowa, ładna kompozycja, ale to jest to odczucie, jakie ja wtedy miałem patrząc na to. Zresztą przyjeżdżałem ze Świnoujścia, Szczecin robił na mnie wrażenie, czułem się w dużym mieście i to była część tego odczucia dużego miasta, że tu jest ładnie, fajnie i to mnie pociąga. I to jest to skrzyżowanie. Tam dalej może nie szedłem na Niebuszewo wtedy, może bym inaczej to czuł. W każdym razie to był jakiś taki kres w ogóle tego, co ja nazywałem tu Szczecinem miastem. Dalej raczej nie docierałem wtedy, przyjeżdżając tutaj ze Świnoujścia. I pamiętam później, jak się w Szczecinie znalazłem, chyba na studiach albo może ciut wcześniej, a na pewno na studiach, to już na to miejsce patrzyłem z pewną niechęcią. Już mi się wydawało ono niezbyt ładne. Może też dlatego, że ono później bardzo obrosło. Ta forma się stała nieczytelna. Oczywiście to nie są bloki, to był taki początek myślenia o tym, jak bardzo myślenie moje o tym miejscu się zmieniło. Czyli ono mi się podobało, później mi się nie podobało, ono całe obrosło, a później doszedłem do takiego momentu w moim życiu i to było już niedługo przed tym, aż z Martą się wzięliśmy za ten film, kiedy ja pomyślałem sobie, a teraz to trzeba oczyścić i to będzie znowu ładne. Ja znowu mogę na to spojrzeć, ja mogę to znowu zobaczyć tym wczesnym spojrzeniem, tymi dziecięcymi oczami. Znowu może to być bardzo ładne. Tak o tym pomyślałem. Czyli miałem takie trzy perspektywy. No i to było takie jakby estetyczne widzenie, ale za tym stoi o wiele więcej, bo za tym stoi to, jak my w ogóle widzimy architekturę, jak ona ciągle jest niby taka sama, ale ta nasza percepcja jak bardzo się zmienia. I to już były takie jakieś wątki, jakieś intuicje, które się zbierały. Też później jeszcze o tym inaczej rozmawialiśmy, bardzo dużo było rozmów przecież przed rozpoczęciem filmu z Martą o tym, zresztą nie tylko z Martą, z różnymi osobami, o tym, jak architektura trwa i za nią stoi pewna idea, jak ona się staje ta idea nieczytelna. Architektura trwa tak długo, że to, co było na początku dla ludzi, później staje się już nieczytelne. Ona się staje czym innym, ta architektura. Ja najpierw myślałem, że to w ogóle dotyczy tylko, nie wiem, jakichś katedr albo bardzo dawnych obiektów, a nagle się okazuje, że to dotyczy obiektów, które powstały za mojego życia i które ja bardzo dobrze, jakby od samego ich początku pamiętam. No i to było takie myślenie, że tak się zmieniają te epoki, a to sobie stoi i tylko jest inaczej interpretowane. No to jak tak, no to może w takim razie jak jest interpretowane? I zaczęło się takie grzebanie, duże oczytanie się też. Nie ma tak aż dużo tej literatury poświęconej blokom. Ona jest często taka trudna, nudna, naukowa, statystyczno-demograficzna, albo też to są różne opracowania, powiedzmy, architektów, którzy tam wymieniają systemy. To nie jest fascynujące, ale ono niesie dużo wiedzy takiej. Trzeba było to wszystko jakby poznać. No i tak to się zaczęło. Zresztą mi się wydaje, że od pewnego czasu był taki trend w Polsce, może on jest nawet poza Polską też, takiego odczytywania czegoś więcej z architektury. I na przykład te różnego rodzaju publikacje popularne w Polsce, głównie książkowe, albumowe, poświęcone raczej monografii różnych miejsc, ale związanych z architekturą osiedli, poszczególnych nawet budynków, one na ogół niosły ze sobą więcej niż tylko opis architektoniczny tego, co to miało być, jak to żyło, co ludzie z tym robili, jak to ludzie interpretowali. No to później myśleliśmy z Martą, okej, no to jak ludzie to zrobili w taki sposób, że poświęcili temu książkę, album, jakąś monografię, no to może my się porwijmy na całe zjawisko, na takie duże. Oczywiście trzeba będzie dużo wyciąć, trzeba będzie dużo wątków odrzucić, ale może się uda uchwycić coś jakiegoś najistotniejszego. No to start.
W takim rysie historycznym, mówiąc o blokach, można by było już wskazać lata 20., lata 30. XX wieku. To były takie pierwsze próby czynione. Natomiast postacią, która jest najbardziej kojarzona z blokami, jest Le Corbusier, francuski architekt, ale również socjalista, co nie bez znaczenia, bo gdzieś właśnie funkcjonalność i takie myślenie o ludziach, którzy nie mają szansy na dom z ogródkiem, było tym źródłem myślenia o stworzeniu czegoś takiego. Ale ta idea była zupełnie inna od tego, co zwykle kojarzymy, my Polacy zwłaszcza, prawda, czyli ci z tej drugiej strony barykady, tej drugiej strony żelaznej kurtyny, kojarzymy z blokami.
No właśnie, bo ja myślę, że w Polsce dzisiaj wśród wykształconych ludzi jest dużo fascynacji modernizmem, ale głównie chyba tym estetycznym aspektem, ten aspekt ideowy, myślę, że nie jest tak czytelny. Chociaż nie wiem, nie chciałbym tutaj nie doceniać ludzi, którzy się tym interesują. W każdym razie my początkowo, zaczynając ten film, chcieliśmy też o początkach, ale z drugiej strony czuliśmy, że one są opisane dosyć dobrze. Polski przedwojenny modernizm, realizowany na malutką skalę, ale to dzisiaj istniejący. Myślę, że
na przykład w Łodzi, tak?
Na przykład w Łodzi, ale też no, jest kilka takich realizacji w Polsce. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz akurat w Łodzi zobaczyłem, ale i w Szczecinie byśmy, kilka obiektów byśmy znaleźli. Wypadła mi niestety z głowy nazwa tej ulicy w Szczecinie, ale gdzie są bloki przedwojenne.
Masz na myśli na przykład Janickiego?
Janickiego. Czyli znaleźlibyśmy trochę przykładów i w Szczecinie, i w innych miastach, na przykład w Szczecinie na ulicy Janickiego, ale takim dla mnie miejscem, które mi dało chyba najwięcej do myślenia, to było osiedle Montfiła Mireckiego w Łodzi. Bo ja na początku nie wiedziałem, że w ogóle to jest przedwojenne, jak tam się kiedyś kręciłem w tych rejonach. Ja myślałem, że to jest 60-tych lat osiedle. Jakieś takie może ciekawe, ale takie chude, małe. To nie były takie bloki w pełni, może jedne z pierwszych bloków. Jak się dowiedziałem, że to są rzeczy budowane w połowie lat 30., to byłem zaskoczony. To też było jakieś takie dojrzewanie do tego tematu i dowiadywanie się. Ale w końcu obcięliśmy całą tą część dotyczącą i początków, i przedwojennego polskiego modernizmu. Bo jednak, jak się powie bloki w Polsce, to
myślisz
się nie...
lata 60., 70., no 80.
Też. To jest bardzo czytelne, jak ktoś powie bloki. I raczej się nie myśli o tych malutkich, dzisiaj bardzo ciekawych i cenionych realizacjach przedwojennych. Otwarcie na bloki to jest jednak rok 56, koniec realizmu socjalistycznego, no i otwarcie się na modernizm, ale ten już socjalistyczny, realizowany w PRL-u. I my widzieliśmy, że to, co my wiemy o blokach, jak my wjeżdżamy do jakiegoś miasta i widzimy ich pełno, to nie mówimy o tym, co jest przedwojenne, tylko mówimy o tym, co zostało stworzone i na co otworzyła się Polska po 56 roku. Dlatego ta nasza opowieść, ona gdzieś tam momentami sięga do tego, co było wcześniej, bo bloki nie zaczęły się w 56 roku, ale ta skala i to zjawisko, o którym my mówimy, to ono się wtedy zaczęło w Polsce.
Założenia wypracowane głównie w oparciu o teorie budowane przez przedwojenny Bauhaus stają się teraz znakomitym materiałem propagandowym.
Profesor Adam Maria Szymski, architekt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Władza może doskonale wykorzystać umiejętności architektów, sprowadzając to do powtarzalnych, prefabrykowanych budynków mieszkalnych.
Zjednoczenie Budownictwa wydawało dyrektywy, co należy budować, w jakiej technologii i gdzie.
Antoni Wolański, architekt, współtwórca osiedla Chełm w Gdańsku.
Natomiast tym tak zwanym biurem wiodącym był Miasto Projekt. Miasto Projekt opracowywał całe albo budynki, albo całe segmenty takie mieszkaniowe i te segmenty były rozprowadzane po wszystkich biurach i w zasadzie moja rola na przykład w Indus Projekcie sprowadzała się do tego, że myśmy zamawiali w Miasto Projekcie segmenty i z tych segmentów składaliśmy budynki. Czym one się charakteryzowały? No tym, że je można było powtarzać, właściwie nie miały końca i początku.
Normatyw mieszkań, no to dotyczył i kuchni, i łazienki, i pionów, i wentylacji, które pomieszczenia musiały mieć koniecznie wentylację, które ewentualnie nie. To wszystko było bardzo ściśle określone.
Danuta Olęcka, architekt, współtwórczyni falowców na osiedlu Przymorze w Gdańsku.
Dostałam klucz mieszkań, tyle i tyle M3, tyle i tyle M2, nawet M1 tam było, tyle i tyle M4. Tylko odpowiadałam na to zadania, bo musiałam odpowiadać, pracując w Miasto Projekcie. Miałam takie zadanie do wykonania i koniec.
Powstaje pewna schizofrenia myślenia architektów. Bo z jednej strony są oni kształceni do kreowania architektury, a więc tworzenia za każdym razem czegoś nowego, a z drugiej strony są kokietowani pomysłem na to, żeby na przykład zaprojektowali jakiś system technologiczny. No i oni się w to niestety dają wrobić. System technologiczny, jak zaprojektować, prawda, idealny system, którego się będzie jak z klocków budowało w niekończących się ilościach coraz bardziej piękne domy, mimo że klocki są ciągle te same.
Mieszkanie własne M2, 3, 4 to był właściwie obiekt marzeń, pożądania. Na to się czekało latami. W tym filmie, w waszym filmie, jest tam taka scena, kiedy pani opowiada o swoich uczuciach, kiedy po raz pierwszy weszła do swojego mieszkania.
Nie zrażało mnie wysokość, nie zrażało mnie nic, tylko najważniejsze, żeby się stamtąd wydostać i tu już być. Tutaj to się przyszło, to tak jakby kilkanaście lat od mody i w niebie było, wszystko było ciepło. Do mieszkania, do pracy miałam bardzo bliziutko. Chyba największe szczęście, że dostałam mieszkanie.
Po 7 latach otrzymaliśmy to uprawnione mieszkanko. Po wejściu do mieszkania, no cóż, ogromna radość, ciepluteńko. Parkiet, płytki PCV w kuchni, w przedpokoju. Można było natychmiast się wprowadzać. Mieszkaliśmy w starym budownictwie, w mieszkaniu dwupokojowym, ale 9-osobowa rodzina męża. Także rzeczywiście w pokoiku 3x3 warunki mieliśmy trudne. Także to mieszkanie to po prostu dla nas pałace.
To jest szalenie wzruszające, poruszające również, bo pokazuje, jak wielką wartością było mieszkanie. Ono dalej jest wartością, ale to nie jest porównywalne.
Też tak myślę. Bardzo nam zależało, takich pań, nie będę tego ukrywał, nagraliśmy kilka, ale szukaliśmy takiej, która może wypadnie najbardziej emocjonalnie, czy z jakichś innych powodów najlepiej. Dlaczego to może dzisiaj być poruszające w ogóle? Dlatego, że wydaje mi się, że dla mojego pokolenia i dla może późniejszych pokoleń to jest historia już dzisiaj całkowicie nieczytelna, a dla mojego pokolenia być może do pewnego stopnia wyparta, bo mi takie relacje pewnie w latach 90. by się wydawały śmieszne, że coś takiego może się w ogóle podobać, że to może być taki duży standard. Dzisiaj już mi się to zabawne nie wydaje. Właśnie dzisiaj mi się to wydaje bardziej poruszające, bo my, krytykując PRL, czy nawet myśląc o pokoleniu naszych rodziców, nie zdajemy sobie sprawy, jakim wielkim awansem cywilizacyjnym po prostu było dla wielu ludzi znalezienie się w takim bloku i jaka to była wielka radość. No właśnie z tego, że jest ciepło, że jest bieżąca woda w kranie,
toaleta.
Że mimo, że mieszkania są małe, to i tak liczba metrów przypadających na jedną osobę jest o wiele wyższa niż ta z miejsc, które ci ludzie wyszli. Więc to jest ta część opowieści o blokach, która jest najbardziej wyparta moim zdaniem. Dlatego ona też przywołana budzi największe emocje. Ta część, kiedy ci ludzie po prostu cieszą się, bo są w tych swoich pałacach, takie tam zresztą pada w tym filmie określenie, to jest moim zdaniem z całej tej historii najbardziej zapomniana, a być może i wyparta część.
Jest taka scena w filmie poświęconym Beksińskim, Ostatnia rodzina. To zresztą chyba jedna z pierwszych scen, jeśli w ogóle nie pierwsza, kiedy oni brną w tej glinie w stronę własnego nowego mieszkania. To mi się przypomniało, tak w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Z jednej strony właśnie to jest to, że oni oglądają to mieszkanie, oni są szczęśliwi. Wydawałoby się, że to taka inteligencka rodzina, tak? To w ogóle nie ten świat, prawda? Oni powinni właśnie mieszkać w domu z ogrodem, prawda? Gdzieś w jakimś bardzo interesującym miejscu. Oni mieszkają w zwykłym mieszkaniu, blokowisku, ale z drugiej strony chciałam, przywołując tę scenę, poruszyć jeszcze jeden problem, bo w tym waszym filmie mówi się też o pewnej filozofii blokowiska, o tym, że nawet jeśli po socjalistycznemu, czyli byle jak i prowizorycznie, oddawano te mieszkania już ludziom, no bo czekali na te mieszkania wiele, wiele lat, bez tej całej infrastruktury, ale ona była już wcześniej planowana, czyli budując te bloki, budując te budowle, myślało się o tym, że tu powstanie sklep, tu będzie miejsce na bibliotekę, tu na dom kultury, tu będzie plac zabaw dla dzieci. To nic, że na razie jest glina i właśnie
i dzieci się bawią raczej na placu budowy. Tak, ja dużo bardzo czasu w dzieciństwie spędzałem na placach budów. Dzisiaj chyba dzieci tak nie robią. Tak, ale to było. I to jest wielokrotnie podkreślane, że to było niechlujnie zrobione. My to wszystko wiemy. Zresztą, jak komuś mówię w Polsce bloki, to nikt raczej nie dopytuje, co to. Każdy bardzo dobrze wie, co to za standard. To jest bardzo powszechne doświadczenie tych, co mieszkali w blokach, ale nawet tych, którzy nie mieszkali w blokach, którzy odwiedzali, którzy byli. To jest bardzo czytelny standard dla wszystkich. Także nikomu nie trzeba szczególnie mówić, co to jest, bo to się wie. Trzeba pokazać, co stało za tym, co może nie jest takie oczywiste. Mhm. Więc ta infrastruktura, która pojawiała się dużo później, która... Akurat szkoły w Polsce były, do dzisiaj się bronią. Ta architektura szkół to jest jedna z lepszych, ale to w jakim to się czasie pojawiało, jak wyglądały długo te drogi, po których tam się jeździło, jak było z zielenią i z innymi elementami, to wiadomo, że było słabo, ale to było tam zaplanowane. Ci ludzie musieli na to poczekać, ale to tam miało być i w końcu na ogół było. I te pawilony, które my widzimy dzisiaj, które może nawet jakoś tak identyfikujemy jako no niepiękne, ale one spełniały tam swoją rolę i one były.
No właśnie, szkoła, przedszkola, prawda? O tym to, zapomniałam, że sklepy.
Że to też było robione w taki sposób, że były zamknięte podwórka, na których te dzieci mogą być doglądane przez okno i gdzie nie ma ciągów komunikacyjnych. To też spowodowało, że łatwiej było te dzieci wypuszczać na te podwórka niż na przykład jest to w wielu nowych domach dzisiaj. Ale w blokach też okazało się, że ludzie chcą czegoś więcej, że jednak mają tą przestrzeń, mają tą infrastrukturę naokoło, ale okazuje się, że nie jest jakimś przypadkiem. Ja też muszę się do tego odnieść ze zrozumieniem, bo to dotyczy mojego pokolenia. Są jakieś powody, dla których ja nie szukałem mieszkania w takim bloku. Są jakieś powody. I są powody, dla których bardzo wiele osób decyduje się, no nie wiem, na jakieś szeregowce pod miastem zupełnie, albo deweloperkę, no gdzieś daleko jednak od centrum, jeszcze za blokowiskami, bo to jest ta następna warstwa miasta, która jest za blokowiskami i uważa, że to jest atrakcyjne, że to jest, właściwie to też było ważne pytanie, które my sobie zadawaliśmy, bo ono w jakiejś mierze nas dotyczyło, ale też zadawaliśmy tym ludziom i to też było ważne, żeby oni na to pytanie jakoś odpowiedzieli.
Całe życie się stykałem z krytyką, reagowałem na nią spokojnie i z uwagą.
Aleksander Franta, architekt, współtwórca osiedla Tysiąclecia w Katowicach.
Krytyka Tysiąclecia dotyczyła przede wszystkim braku garaży. Mieszkania raczej spotykały się z przychylnością. Mieszkańcy podchodzili do tego nie złośliwie krytycznie. Nie, mówili, że małe, bo takie były normatywy, no. Innych by nie zatwierdzili.
W momencie, jak żeśmy projektowali, to nie było takich studiów socjologicznych, które by uświadamiały nam, że przestępczość wzrośnie, że ilość samochodów wzrośnie. Te problemy zjawiły się później, już jak ludzie zaczęli mieszkać, osiedlać się w tych ogromnych blokach.
Raz jeszcze Danuta Olęcka, architekt, współtwórczyni falowców na osiedlu Przymorze w Gdańsku.
W momencie, jak my projektowaliśmy, to były przecież lata 60., to najważniejszą sprawą była ilość mieszkań. To zresztą nie założona przez architektów, tylko przez władzę.
W tym filmie pojawia się cała galeria architektów, ludzi, którzy tworzyli te najsłynniejsze realizacje w Polsce. Z tego co wiem, to niektórzy nawet siebie potem nie zobaczyli na ekranie.
Tak było, nie zobaczyli siebie, bo zmarli po prostu. Mhm. Z naszych bohaterów nie żyje trzech. Także dotarliśmy do niektórych ludzi naprawdę w ostatniej chwili. To jest osobny wątek i w jak świetnym stanie intelektualnym byli ci ludzie do końca swoich dni. To byli ludzie po 90. albo w okolicach 90. Można ich zobaczyć na filmie i jakby zdać sobie sprawę, w jakiej kondycji oni są do właściwie ostatnich dni swojego życia. Także to jest kolejny wątek, który też mi dał dużo do myślenia. Ale tak, udało nam się do nich dotrzeć w ostatniej chwili.
Co ci zostało z tych spotkań? Ja już odchodzę od samego filmu, może nie do końca odchodzę, ale jestem ciekawa twoich wrażeń po tych spotkaniach.
No więc taka praca nad takim filmem i ten czas cały poświęcony i to docieranie do takich ludzi, to daje poczucie, być może to jest tylko poczucie, że jest się blisko bardzo jakiejś wiedzy. Ja myślę, że też wielu z tych architektów, z którymi my rozmawialiśmy, z tego starszego pokolenia, to są ludzie, którzy przez to, że długo żyli, to mieli pewne szczęście, które polega na tym, że po wielu falach niechęci, czy też chęci i niechęci oni dożyli znowu, że to ich dzieło jest doceniane. Bo gdyby oni umarli 10 lat wcześniej, również w sędziwym wieku będąc przecież, to mogłoby się okazać, że umierają z poczuciem, że właściwie to, co robili, było błędem, było czymś, co się nie udało, a to było dzieło życia. A tu się okazuje, że ta perspektywa może się zmieniać. Dlatego oni nas przyjmowali dosyć chętnie, ponieważ byli też w wieku takim, w którym człowiek trochę zaczyna zarządzać pamięcią o sobie. I to też jest taki aspekt ważny w tym, że my musieliśmy wielu rzeczy wysłuchać, zanim na nasze pytania odpowiedziano, ale rozumieliśmy to i ten cyfrowy zapis na pewną swobodę tutaj pozwala. A jeśli chodzi o mnie, no ja się dużo o tym dowiedziałem, ale chyba nie mogę powiedzieć, że to mnie w jakiś sposób zmieniło. Na pewno spowodowało, że jakieś takie moje osobiste wybory mieszkania, one nie są już takie oczywiste. Taki kierunek, w którym trzeba iść, myśląc o tym, gdzie kupić, co kupić, jakie kupić, a przecież za to trzeba będzie zapłacić i to jest zawsze ważna decyzja, bo ona jest wiążąca i na wiele lat i tak dalej, i tak dalej. Mnie to wybiło z pewnych pewności, które miałem, ale niestety nie wcisnęło w inne, więc w sumie moja sytuacja pod tym względem jest chyba jakaś gorsza.
Mówi Krystyna Zalewska, blogerka.
Blogi są dziwne, jeżeli chodzi o przestrzeń i to jest coś, co też mnie fascynuje i co jest pewnym paradoksem, jeżeli chodzi o blogi, bo przestrzeń dookoła samych budynków się wydaje wręcz luksusowa, jak się pomyśli o dzisiejszych standardach budowania budynków, prawda? Jak deweloperzy po prostu od ulicy do ulicy, okna w okna budują, to osiedla, gdzie jest przestrzeń między budynkami, plac zabaw się wydaje naprawdę luksusowa. Ziemi się wydaje oswojona i bardzo frontem do mieszkańca. Pewnie większy problem jest z samą architekturą budynków, zwłaszcza z ich wnętrzami, czyli z często bardzo małymi mieszkaniami.
W tym filmie jest wiele czułości dla bloków. Takiej czasami wprost, bo ktoś o tym mówi właśnie z czymś, co ja odbieram jako czułość, czy też nazywam czułością, czy pewnym sentymentem, też to można nazwać, ale ta czułość czasami jest niezwerbalizowana. Po prostu ta czułość wynika na przykład z obrazu.
Ciężko mi coś na ten temat powiedzieć, bo być może to jest nawet jakaś intencja, której ja w sobie nie rozpoznałem, a ona może być, ale ja powiedziałbym coś takiego bardziej. Nam bardzo zależało na tym, żeby to nie było jednoznaczne, ale nie dlatego, że tak chcieliśmy, tylko uważaliśmy, że rzeczywistość jest tak wieloaspektowa i ta rzeczywistość dotycząca bloków jest tak wieloaspektowa, że to by była jakaś wulgaryzacja, gdyby to była jakaś teza, albo żeby to było takie jasne, więc ja tam widzę dużo kontrastów, tak z perspektywy, bo z jednej strony są ci architekci, którzy się tłumaczą. Do pewnego stopnia oni się tłumaczą z tego, co było. Tak. Z drugiej strony są ci ludzie, którzy mówią, że to były pałace i że to było coś wspaniałego. Oni mówią, że to są pałace i to jest coś wspaniałego, a po chwili chłodnym głosem narrator mówi o tym, jaka to była idea i nagle my w tej idei też widzimy, że to jest takie totalne, to jakby pierwociny tego są już w samej karcie ateńskiej, która tam jest cytowana, więc to nie tylko ten socjalizm zrobił, ale to było już ten element totalny jest jakby wpisany w sam modernizm. To, że można przewidzieć ludzkie zachowania, to, że można nimi sterować, że można im powiedzieć, tu sobie zjecie, tu sobie odpoczniecie, a teraz do czystych izb proszę wejść już spać, więc to jest kolejna niejednoznaczność. Następna to jest taka, że ci mówią, że to jest fajne, starsi, a młodsi mówią, no, że tam tak brzydko, że oni by tu chcieli u siebie, że tutaj ogródek, że mniejsza skala, że przyjemniej. A zaraz z tych śmieją się jeszcze młodsi, którzy mówią, nic w życiu się nie zaplanuje. Branie kredytu na tyle lat to jest głupota, więc
lepiej mieszkać w bloku.
tak, lepiej mieszkać w bloku, wynajmować sobie i być zawsze gotowym, by odejść stąd. I
być nieprzyczepionym.
Tak, więc to jest tyle aspektów i ja po prostu pomyślałem sobie, niech każdy powie swoją prawdę. I te prawdy mają mocno wybrzmieć. To muszą być takie osoby, którym się pozwoli to powiedzieć i niech te ich prawdy mocno wybrzmią. I to się razem złoży w taki jakiś wielogłos na ten temat. I w ten sposób ten temat się oświetli z wielu stron. I miejmy nadzieję, bo to jest tylko nadzieja, jak się coś takiego robi, że to pozostawi widza z poczuciem pełni i satysfakcji. I jeśli się to udaje, to można być tylko zadowolony.
Tak, pełni satysfakcję, ale nierozumianej w ten sposób, to znaczy to jest moje zdanie po zobaczeniu tego filmu, nie pełni satysfakcji wynikającej z tego, że wychodząc z kina czy z miejsca prezentacji tego filmu, masz już gotowce, odpowiedź na pytania. Nie, to właśnie wychodzisz z tymi pytaniami. Ale to jest szalenie ważne, że w ogóle zauważasz, że wiesz, czego wcześniej na przykład nie zauważałeś, tak, nad czym się w ogóle nie zastanawiałeś.
Tak.
Bo to była oczywista oczywistość na przykład.
Właśnie tak, przez pełnię ja rozumiem tutaj to, że się czuję, że to jest uczciwie pokazane ze wszystkich stron. To jest ta pełnia, o której ja myślę. A satysfakcję, że zostało powiedziane tyle, ile ja uważam, że powinno zostać powiedziane, że to mnie jakby usatysfakcjonowało jako dzieło, jako to, ile na ten temat można powiedzieć, tą emocję, którą mi to dało, to mam na myśli mówiąc satysfakcję.
Jestem ciekawa odbioru tego filmu, bo on był prezentowany w różnych miejscach w Polsce, za granicą również i w bardzo różnych też środowiskach. Jak to wygląda? Jak wygląda ten odbiór? Czy w ogóle coś w tym odbiorze zaskoczyło twórców, ciebie?
Chyba tak, bo jak się robi coś takiego, to przynajmniej my, jak to robiliśmy, to ja dobrze nie wiedziałem, kto to może być, kto będzie to oglądał. Dla kogo to jest, ja tego nie wiedziałem. Ja tylko wiedziałem, że my to musimy zrobić szczerze, że my to musimy zrobić najlepiej, jak potrafimy i później to rzucić przed ludzi i zobaczyć, co z tego będzie, kto to odbierze, czy to odbierze w ogóle, w jaki sposób. I co się okazało? Okazało się, że to jest, bo my trochę jeździmy i mamy spotkania z publicznością, więc ja mogę coś o tej publiczności powiedzieć, że na ogół tam, gdzie się płaci za wejście, albo nawet jak się nie płaci, ale to nie jest zorganizowane przyjście jakiejś tam grupy, powiedzmy architektów czy kogoś, tylko tam, gdzie wchodzą ci, którzy chcą, to są ludzie młodzi. I to są ludzie tacy dzisiaj koło 20 roku życia. To są ludzie urodzeni w latach 90. To są ludzie w tym wieku, to są studenci. To są ludzie, którzy są tymi blokami zainteresowani już wcześniej bardzo i to są ludzie, którzy są tymi blokami zainteresowani na różnym poziomie, moim zdaniem głównie na estetycznym poziomie, może dosyć powierzchownym, ale to są ludzie, którzy fotografują, którym się te bloki podobają, którzy są fanami tych miejsc, którzy się interesują trochę historią, ale jednak głównie interesują się tym na takim poziomie estetycznym.
Ale to trochę tak brzmi, jakby się, nie wiem, ktoś, powiedzmy, z mojego pokolenia interesował secesją.
Tak.
To tak. Trochę tak.
Mhm. Ale dlaczego? Bo jeśli ktoś z naszego pokolenia interesował się secesją, to dlatego, że mieszkał w bloku, gdzie wszystko było prostokreślne, a tutaj nagle jest ornamentyka i się dzieje. I wtedy secesja się mogła podobać, bo ona była takim kontrapunktem dla tych bloków. Moja hipoteza jest następująca. Tym ludziom się to podoba, ponieważ wzrastali w świecie, kiedy trzeba było już wszystko sobie kupić, kiedy nazwy są tych osiedli, kiedy to wszystko jest dosłodzone, kiedy to wszystko jest bardzo kapitalistyczne, kiedy to jest nieplanowane, kiedy to jest wydzierane miastu i to trzeba sobie kupić, kiedy to jest niewspólne. Oni żyli w świecie wielkiego zindywidualizowania, antywspólnotowości do pewnego stopnia nawet. I to jest ten świat, w którym oni rośli, więc ich buntem, ich zdobyciem tożsamości swojej będzie powiedzenie temu nie. I nagle mają te bloki, które są wspomnieniem jakiegoś świata zupełnie innego, właśnie świata planowanego, świata przynajmniej założonej, bo chyba niezrealizowanej wspólnoty, świata zadbania o człowieka, okej, w założeniu bardziej niż w realizacji, tak, ale bez wątpienia w założeniu.
Tak.
I to jest nagle taki świat, którego oni nie znają, bo w nim nie żyli, bo gdyby w nim żyli, by wiedzieli, że to było w dużej mierze iluzją, ale te bloki ciągle stoją i to w nich jest czytelne. W ogóle świata, mi się wydaje, w którym jest idea. którym można tak zrobić, że człowiek w jakiejś swojej działalności jest ideowy. Ideowy to znaczy uważa, że powinno być jakieś dobro, które trzeba zrealizować no, jakąś tam konkretną procedurą. I te bloki
dla
są tego świadectwem.
Dla dobra wspólnego.
Tak, i te bloki dla tego dobra wspólnego, właśnie realizacji tej idei są, no, są jakimś świadectwem. I mi się wydaje, że oni, nawet jeśli je czują tylko estetycznie, to za tą estetyką stoi to coś, o czym ja przed chwilą powiedziałem, czyli jakaś tęsknota za w ogóle takim światem, który nie jest taki indywidualny, w którym o kogoś można zadbać, komuś coś dać, pokazać komuś, że tutaj się mieszka. I jeszcze jedno, oni są o wiele dojrzalsi, no bo później się urodzili. Estetycznie ci, którzy się do tych bloków wprowadzali, to nie rozumieli tej geometrii. Oni tam sobie swój detal, swój ornament bardzo, bardzo mocny wprowadzali. Oni malowali te balkony, oni chcieli je zindywidualizować, a ci młodzi ludzie, którzy się tam wprowadzają, oni świetnie tą prostokreślność, ternistyczny aspekt również, o tym tu mówiliśmy, oni to, mam wrażenie, że świetnie już rozumieją. I to jest ta główna publiczność tego filmu, jak ja ją przynajmniej widzę. Są oczywiście architekci, są osoby starsze, które też tym się zjawiskiem z jakichś powodów interesują, ale ci, którzy tam idą dla takiej już, mam wrażenie, przyjemności również estetycznej tego wszystkiego i z tego, co widzę, no, wychodzą usatysfakcjonowani, to są jednak ci młodzi ludzie, a na przykład nie ludzie z mojego pokolenia. Ten film jest trochę przeciwko mojemu pokoleniu, przeciwko temu, że ono uwierzyło w indywidualizm przede wszystkim. Ogromny indywidualizm, taki, który się okazał niszczący. Po drugie, uwierzyło w kapitalizm. Uwierzyło też, że Polsce wystarczy kapitalizm, żeby być krajem nowoczesnym. To też upadło. To jest moim zdaniem dla naszego pokolenia, jeśli tak mogę powiedzieć, chyba największe rozczarowanie tych 25 lat, że Polska nie stała się częścią, w pełni częścią Zachodu, mimo że ofiara kapitalistyczna została poniesiona, czyli okazało się, że to jest za mało. No więc to jest film przeciwko trochę temu pokoleniu, a jak się okazuje, być może przez to właśnie podoba się pokoleniu młodszemu.
Zaczęliśmy od tego pytania, czym dla ciebie są bloki i chciałabym je powtórzyć, ale z takim zastrzeżeniem, że po drodze od dzieciństwa, czy też całkiem sporego kawałka życia spędzonego w blokach, były też jakieś inne doświadczenia i wreszcie to doświadczenie filmu, a więc zbierania materiałów, myślenia o tym filmie, realizacji tego filmu i wreszcie spotkania z publicznością, które także sprawiły, że to myślenie o blokach może być trochę inne, więc teraz bloki to...
Znowu nie ma tu jednej odpowiedzi, ale ja odpowiem tak. Teraz bloki to miejsce ciche, miejsce, gdzie mieszkają głównie osoby starsze i osoby bardzo młode, które tam wynajmują. To nie jest miejsce, gdzie są rodziny, gdzie rodzą się dzieci w tej chwili. Więc te bloki stały się ciche w pewien sposób. One są inne niż te same bloki, w których ja byłem dzieckiem. Te bloki dzisiaj wyglądają, mimo tej fascynacji kolorami, która wynika z tego tylko, że to było szare wcześniej i trzeba to odreagować. To jest jednak dzisiaj miejsce, które wygląda lepiej niż kiedykolwiek, bo one obrosły zielenią. Ta infrastruktura, która się miała pojawić, ona nie tylko tam już jest, ale ona jeszcze stała się bardziej dojrzała. Więc często patrzę na takie osiedla i myślę sobie, to jest najbliżej dzisiaj temu, jak to wyglądało w tych pięknych rysunkach, które robili ci architekci. Więc to jest niezłe miejsce, tak myślę ciągle. I miejsce, które miało jedno przechylenie, że jest czymś świetnym, później miało drugie przechylenie, że jest czymś strasznym. I być może teraz możemy na to już spojrzeć bardziej bez emocji, pragmatycznie. To jest ogromny zasób. To jest ogromny zasób, który w Polsce jest mieszkaniowy. I w kraju, który no, traci ciągle mieszkańców, to jest ciągle mieszkanie, gdzie będzie można, być może przyszli emigranci, będą mogli przyjechać i będą tam mogli w najtańszy sposób chyba ciągle zamieszkać.
Jak porównywać te blokowiska z tym, co się dzisiaj buduje, tam rzeczywiście może i jest tak, że jest ta architektura totalna, przytłaczająca, ale tam z reguły już jest szkoła, już jest żłobek, już jest przedszkole, przychodnia, pawilon handlowy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie powstało od razu, gdy powstały te bloki i przez cały pewnie kilka lat nawet te bloki stały w szczerym polu, tak jak i dzisiaj stoją te osiedla deweloperskie. Tylko ta subtelna różnica pomiędzy nimi jest taka, że tam na tych osiedlach, w tych okropnych blokowiskach zostawiono na te wszystkie rzeczy miejsca, a na osiedlach deweloperskich na te rzeczy miejsca już nie ma.
Filip Springer.
reportażysta.
I ja mam taką bohaterkę, która wychodzi ze mną na balkon na Białołęce i pytam, gdzie ona tu ma kościół, gdzie ma, nie wiem, przychodnie, przedszkole i tak dalej. I ona tak patrzy i mówi, że nie ma, ale wkrótce wybudują. I pyta mnie, czy to możliwe. I ja widzę bloki po horyzont i wiem, że niemożliwe, bo by trzeba te bloki wyburzyć. A tych bloków się wyburzyć nie da tam na tej Białołęce, bo każdy, kto ma mieszkanie w tym bloku, przez 30 lat będzie bulił kredyt za nie. Więc nikomu się nie opłaca to wyburzanie. Więc to jest ta subtelna różnica w jakości przestrzeni pomiędzy tym, co się dzisiaj buduje, a tym, co się budowało w tym złym PRL-u.
Musimy pamiętać, że większość produkcji architektonicznej, większość mieszkaniówki, która teraz powstaje, to są bloki.
Jarosław Trybuś, krytyk architektury.
To w gruncie rzeczy niczym poza pewnym kostiumem materiału, kostiumem elewacji, w niczym się nie różni od bloków budowanych w latach 30., 40., 50., 60., 70. To jest wciąż to samo.
Nie oceniam tego standardu nowego jako bardzo wysokiego i wydaje mi się, że te nowe domy będą się mimo wszystko źle starzeć, o tyle, że one są po prostu bardzo ciasno budowane.
Raz jeszcze blogerka Krystyna Zalewska.
I nawet jak są budowane w fajnych miejscach i reklamowane jako tam akacjowa dolina, to one zwykle stoją nie obok tych akacji, tylko na ich miejscu.